przyjdź, Duchu Czcigodny i Wszechmocny, któryś uczynił wszystko. Wszystko trzymasz w swej ręce, Ty, który jesteś ponad wszelką mądrość i moc. Nikt nie może Cię opisać, ani pojąć, ani zgłębić. Ty doskonalisz całe stworzenie aż do dna jego istoty. Ty jesteś nieodłączny od każdej rzeczy aż do dna jej siły. Błogosławimy Cię, Panie, wszystkich rzeczy, Panie bardzo dobry. Od Ciebie wszelkie istnienie, wszelkie oddychanie, wszelka myśl i wszelkie poznanie Boga. Błogosławimy Cię, bo Ty nam dajesz widzieć piękność nieba, bieg słońca, koło księżyca i gwiazd wspaniałości. I dlatego wołamy: chwała Tobie, Duchu. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Część katechizmu zatytułowana Modlitwa chrześcijańska, modlitwa w życiu chrześcijańskim. Temat dzisiejszej katechezy: przewodnicy modlitwy. 2683 numer w katechizmie i numery kolejne. Wielu świadków. Świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa, szczególnie ci, których Kościół uznaje za świętych, uczestniczą w żywej tradycji modlitwy przez wzór swojego życia, przez pozostawione przez siebie pisma oraz przez swoją modlitwę dzisiaj. Kontemplują oni Boga, wychwalają Go i nie przestają opiekować się tymi, których pozostawili na ziemi. Wchodząc do radości swego Pana, zostali oni postawieni nad wieloma. Wstawiennictwo jest ich najwyższą służbą zamysłowi Bożemu. Możemy i powinniśmy modlić się do nich, aby wstawiali się za nami i za całym światem. W Komunii Świętych rozwinęły się w historii kościołów różne duchowości. Osobisty charyzmat świadka miłości Boga do ludzi mógł być przekazany, jak na przykład duch Eliasza Elizeuszowi i Janowi Chrzcicielowi, by uczniowie mogli uczestniczyć w tym duchu. Duchowość znajduje się także w miejscu zetknięcia się różnych prądów liturgicznych i teologicznych oraz świadczy o inkulturacji wiary w określone środowisko ludzkie i jego historię. Różne duchowości chrześcijańskie uczestniczą w żywej tradycji modlitwy i są niezbędnymi przewodnikami dla wiernych. W swojej bogatej różnorodności rozszczepiają one czyste i jedyne światło Ducha Świętego. Słudzy modlitwy. Rodzina chrześcijańska jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Zbudowana na sakramencie małżeństwa jest kościołem domowym, w którym dzieci Boże uczą się modlitwy jako kościół oraz wytrwałości w modlitwie. Szczególnie dla małych dzieci codzienna modlitwa rodzinna jest pierwszym świadectwem żywej pamięci Kościoła, cierpliwie pobudzanej przez Ducha Świętego. Wyświęceni do posługi są również odpowiedzialni za formowanie do modlitwy swoich braci i sióstr w Chrystusie. Jako słudzy dobrego pasterza zostali wyświęceni, by prowadzić lud Boży do żywych źródeł modlitwy, jakimi są Słowo Boże, liturgia, życie teologalne, dzisiaj Boga w konkretnych sytuacjach. Wiele osób zakonnych poświęciło całe swoje życie modlitwie. Już na pustyni egipskiej pustelnicy mnisi i mniszki poświęcali swój czas uwielbieniu Boga i wstawianiu się za Jego ludem. Życie konsekrowane nie może istnieć ani rozwijać się bez modlitwy. Jest ona jednym z żywych źródeł kontemplacji i życia duchowego Kościoła. Celem katechezy dzieci i młodzieży i dorosłych jest to, by Słowo Boże było rozważane w modlitwie osobistej, aktualizowane w modlitwie liturgicznej oraz stale uwewnętrzniane, by wydało swój owoc w nowym życiu. Katecheza jest także miejscem, w którym pobożność ludowa może zostać poddana ocenie i wychowaniu. Nauczenie się na pamięć podstawowych modlitw jest niezbędną podstawą dla życia modlitwy. Ważne jest jednak to, by doprowadzić do zasmakowania ich treści. Grupy modlitewne bądź też szkoły modlitwy są dziś jednym ze znaków i jednym ze sposobów odnowy modlitwy w Kościele, pod warunkiem, że czerpią z autentycznych źródeł modlitwy chrześcijańskiej. Troska o jedność jest znakiem prawdziwej modlitwy w Kościele. Duch Święty udziela niektórym wiernym daru mądrości, wiary i rozeznawania dla dobra wspólnego, jakim jest modlitwa, kierownictwo duchowe. Osoby, które zostały obdarzone tym darem, są prawdziwymi sługami żywej tradycji modlitwy. Święty Jan od Krzyża powie, dlatego właśnie dusza, która chce postąpić w doskonałości, powinna według rady świętego Jana od Krzyża dobrze uważać, w czyje ręce się oddaje. Albowiem jaki jest mistrz, taki będzie uczeń, jaki jest ojciec, taki będzie syn. Co więcej, przewodnicy duchowi winni być nie tylko mądrzy i roztropni, ale także posiadać szczególne doświadczenie. Jeśli przewodnicy duchowi nie mają doświadczenia w życiu duchowym, nie będą zdolni pokierować duszami, gdy Bóg będzie ją chciał prowadzić, ponieważ oni ich nie rozumieją. Miejsca sprzyjające modlitwie. Kościół, Dom Boży jest właściwym miejscem modlitwy liturgicznej dla wspólnoty parafialnej. Jest on również uprzywilejowanym miejscem adoracji rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Wybór sprzyjającego miejsca nie jest obojętny dla prawdziwości modlitwy. Dla modlitwy osobistej może to być kącik modlitewny z Pismem Świętym, z obrazami, by trwać tam w ukryciu przed naszym Ojcem. W rodzinie chrześcijańskiej tego rodzaju małe oratorium sprzyja wspólnej modlitwie. W okolicach, gdzie istnieją klasztory, powołaniem tych wspólnot jest sprzyjanie uczestniczeniu w modlitwie godzin oraz umożliwienie wiernym ich samotności koniecznej dla bardziej intensywnej modlitwy osobistej. Pielgrzymki przypominają naszą wędrówkę na ziemi ku niebu. Tradycyjnie już są one czasem intensywnej odnowy modlitwy. Dla pielgrzymów poszukujących swoich żywych źródeł, sanktuaria są szczególnymi miejscami wprowadzania w życie jako Kościół form modlitwy chrześcijańskiej. Drodzy Państwo, człowiek nie rodzi się ze znajomością siebie. Uczy się, rozwijając swoje ciało i swój umysł. Podpatruje zewnętrzny świat i naśladuje to, co widzi. Ta zasada uczenia się dotyczy również tego, co w człowieku wewnętrzne i najbardziej osobiste, czyli sfery duchowej. Zrozumiałe jest, że człowiek, ucząc się, może zdobywać dobre i złe doświadczenia. Zależność będzie od tego, z kim przebywa i kto jest dla niego autorytetem. Dla rozwijającego się człowieka istotne znaczenie będzie mieć to, kto jest jego wychowawcą. Ponieważ człowiek nie rodzi się ze znajomością modlitwy, lecz musi się jej nauczyć, ważny jest temat, który podejmujemy, a dotyczy wychowania do dobrej i prawdziwej modlitwy. Chodzi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, gdzie szukać i kogo pytać. Mała Teresa Od dzieciątka Jezus tak mówi o pomocy, jaką staje się wytrwała modlitwa dla innych ludzi. Patrzyłam niedawno na lampkę, w której maleńki knot zaledwie się tlił. Jedna z sióstr zbliżyła się do niego świece i od niej zapalono wszystkie świece całego zgromadzenia. Pomyślałam sobie, któż więc może chlubić się ze swoich uczynków? Przecież za pomocą słabego światełka tej lampki można by było zapalić cały świat. Zdaje się nam nieraz, że łaski i światła Boże otrzymujemy za pośrednictwem błyszczących świec. Ale skąd te świece mają płomień? Być może, że mają go dzięki modlitwie duszy pokornej, a bardzo ukrytej. Pozornej, pozbawionej blasku, nieuznawanej za cnotliwą, małej w oczach własnych, prawie gasnącej. Jan od krzyża swoją postawą modlitwy zawstydzał oziębłych, a mobilizował słabych. Kleryk Jan studiował w Salamance 4 lata. Był na uczelni kochany i ceniony. Współbracia uważali go za wzór studenta, karmelity, oddanego przede wszystkim modlitwie. Miał cele z okienkiem na tabernakulum. Spędzał przy nim wiele godzin nocnych. Jego rozmodlenie, skupienie działało na najbardziej swawolnych jak zimny prysznic. Siostra Faustyna Kowalska uczy nas modlitwy zatroskanej o innych ludzi. Mistrzu mój, spraw w moim sercu to, abym nie wyczekiwała pomocy od nikogo, ale starać się będę, aby innym zawsze nieść pomoc, pociechę i wszelką ulgę. Mam zawsze otwarte serce na cierpienia innych i nie zamknę serca swego na cierpienia innych, chociaż przez to zostałam nazwana śmietniczką, to jest, że każdy wrzuca swój ból do mojego serca. Odpowiedziałam, że każdy ma miejsce w sercu moim, a ja mam za to w sercu Jezusa. Drodzy Państwo, święci uczą modlitwy i sami modlą się za ludzi na ziemi. Ludzie, których Kościół wyniósł na ołtarze, uczą modlitwy w dwojaki sposób. Przykładem własnego życia modlitwy oraz pismami o modlitwie, które napisali. Życiorysy wielu świętych ukazują ich relacje do Boga. Dowiadujemy się z nich wielu ciekawostek na temat długości modlitwy, jej miejsca w planie dnia, ulubionych tekstów, wreszcie na temat znaczenia, jakie modlitwa odegrała w ich życiu duchowym. Warto zatem zająć się lekturą biografii świętych, na przykład świętego Maksymiliana, świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, czy świętej Faustyny Kowalskiej i wielu, wielu innych. Wielcy święci, oprócz przykładu własnego życia, zostawili wiele mądrych tekstów pomagających znaleźć odpowiedź na pytanie, jak i po co się modlić. Przykładem mogą być pisma świętego Tomasza z Akwinu czy świętej Teresy z Awilla. U świętych znajdujemy rozmaite określenia, czym jest modlitwa. Na przykład rozmowa z Bogiem, Klemens Aleksandryjski, wzniesienie duszy do Boga lub prośba skierowana do Boga mająca na celu osiągnięcie dóbr stworzonych, Jan Damasceński, wzniesienie ducha ku Bogu, Ewargiusz z Pontu, najlepszy środek w naszych potrzebach, Jan od Krzyża. Kościół przyjął prawdę o świętych obcowaniu. Oznacza to, że istnieje duchowa łączność pomiędzy Kościołem pielgrzymującym na ziemi, trwającym w oczyszczeniu i zbawionym w niebie. Ludzie zbawieni mogą wstawiać się za tymi, którzy żyją na ziemi i wypraszać im potrzebne łaski, także łaskę dobrej modlitwy. Rodzina pierwszą wspólnotą i szkołą modlitwy chrześcijańskiej. Pewien 30-letni mężczyzna tak opowiada o swoim domu rodzinnym. Odkąd pamiętam, codziennie wieczorem mama i ojciec, jeśli nie był w pracy, ze mną i z moim rodzeństwem klękali do wspólnej modlitwy. I tak jest do dzisiaj. Jestem już dorosły i mieszkam poza domem rodzinnym, ale kiedy zdarza mi się tam zostać na noc, wieczorem wszyscy domownicy schodzą się na modlitwę. Pamiętam też modlitwy, których nauczyłem się jako małe dziecko. Znaku krzyża nauczyła mnie matka i to była pierwsza moja samodzielna modlitwa. Drugą była modlitwa do anioła stróża i tej nauczyła mnie babcia. Bardzo jestem wdzięczny mojej rodzinie za wprowadzenie mnie w życie modlitwy. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że wierząca i praktykująca rodzina jest pierwszym miejscem wychowania do modlitwy. Zwłaszcza dla małych dzieci codzienna modlitwa rodzinna jest pierwszym i chyba najmocniejszym żywym świadectwem. Trzeba jednak dodać, że jeśli rodzice są słabi religijnie, to rolę wprowadzenia w tajemnicy modlitwy może przejąć ktoś z bliskiej rodziny lub rodzice chrzestni. Inni pomocnicy na drodze do dojrzałej modlitwy. Katechizm wymienia kilka grup osób, które odgrywają rolę pomocniczą w procesie rozwoju modlitwy. Wymienia następujące osoby. Kapłani. Kapłani zostali wyświęceni, aby prowadzić do żywych źródeł modlitwy. Czego zatem może oczekiwać od kapłana człowiek będący na drodze modlitwy? Powołując się na wskazania Soboru Watykańskiego II, wiemy, że kapłani mają wprowadzać w modlitwę, ucząc wzorowej celebracji liturgii oraz owocnego korzystania ze skarbca Słowa Bożego. I o to można ich prosić. Zakonnicy i siostry zakonne. Katechizm mówi, że życie konsekrowane nie może istnieć ani rozwijać się bez modlitwy. Dlatego osoby zakonne także mają dużo do powiedzenia na temat modlitwy. Uczą nas przede wszystkim dróg prowadzących do kontemplacji oraz zasad życia duchowego. Katecheci. Przeżywanie katechezy jako spotkania z wiarą jest trudne w warunkach szkolnych. Trzeba wzajemnej chęci katechety i uczniów. Wówczas przekaz wiary jest dobry. Słowo katecheza oznacza przekazanie podstaw wiary. W dziedzinie modlitwy oznacza to, poza wiadomościami, wyuczenie się na pamięć podstawowych modlitw. Oczywiście, aby owe wyuczone teksty ożywiały naszą duchowość, trzeba jeszcze poznać znaczenie zawartych tam treści. Grupy modlitewne. Katechizm uczy, że rozmaite szkoły modlitwy są znakiem odnowy modlitwy w Kościele. Mamy do czynienia z wielkim rozkwitem różnego rodzaju ruchów i grup, które modlą się i wprowadzają w modlitwę. Wspomnieć można choćby rozwijający się bardzo intensywnie nurt grup charyzmatycznych. Katechizm w trosce o autentyczność tych grup stawia im dwa warunki. Mają czerpać z autentycznych źródeł modlitwy chrześcijańskiej. Oznacza to, że w dziedzinie modlitwy nie wolno eksperymentować własnymi, niepotwierdzonymi przez Kościół metodami, ani łączyć chrześcijańskiej modlitwy z obcymi wschodnimi technikami czy filozofiami religijnymi. I drugi warunek? Mają modlić się i zabiegać zewnętrznie o jedność Kościoła, rodziny i całego rozbitego świata. Bo troska o jedność jest znakiem prawdziwej modlitwy w Kościele. Kierownictwo duchowe. Czy człowiekowi wierzącemu potrzebny jest przewodnik duchowy? Na pewno nie każdemu i niekoniecznie przez całe życie. Kierownika duchowego można porównać do zwierciadła, w którym człowiek może zobaczyć prawdziwy obraz samego siebie. Nie chodzi nam, abyśmy w tej katechezie szczegółowo wyjaśnili sprawę dotyczącą kierownictwa, tylko sygnalizujemy potrzebne rady doświadczonego kierownika. U takiego trzeba zasięgać porady, gdy człowiek zagubi się w swoim życiu modlitewnym i nie wie, co dalej zrobić. Jak dodatkowe wyjaśnienie przytoczony tekst świętego Jana od Krzyża dotyczący roli dobrego przewodnika w rozwoju modlitwy. Dlatego właśnie dusza, która chce postąpić w doskonałości, powinna dobrze uważać, w jakie ręce się oddaje. Albowiem jaki jest mistrz, taki będzie uczeń, jaki jest ojciec, taki będzie syn. Miejsca służące modlitwie. Kościół. To właściwe miejsce wspólnotowej modlitwy liturgicznej. Uprzywilejowane miejsce indywidualnej adoracji eucharystycznej. Oratorium w domu. Katechizm podkreśla, że dla prawdziwej modlitwy chrześcijańskiej pomocą może być kącik modlitewny gdzieś w domu, aby trwać tam w ukryciu przed naszym Ojcem. Klasztory. Powołaniem tych miejsc jest umożliwienie wiernym samotności koniecznej dla bardziej intensywnej modlitwy osobistej. Sanktuaria pielgrzymkowe. Katechizm wskazuje, że pielgrzymki są czasem intensywnej odnowy modlitwy. Sanktuaria zaś to miejsca wyjątkowe dla przeżycia modlitwy chrześcijańskiej. Podsumowując, drodzy Państwo, możemy postawić kilka pytań, które ułatwiają odniesienie nauki katechizmu do realiów naszego życia. Czy wierzę w świętych obcowanie i czy korzystam z ich pomocy i przykładu życia modlitwy? Czy ma sens wspólna modlitwa rodzinna? Jak o nią zabiegać we własnej rodzinie? Czy we własnym życiu modlitewnym widzę potrzebę pomocy kapłana, osoby zakonnej, katechety, kierownika duchowego, grupy modlitewnej i jak taka pomoc powinna wyglądać? Czy wybór miejsca ma znaczenie dla przeżycia i dla prawdziwej modlitwy? Gdzie są najlepsze dla mnie takie miejsca? I na zakończenie naszej katechezy modlitwa. Panie, proszę Cię o większą jasność dla mnie, dla mojego życia. Jasność celu mojego istnienia. Wszystko jest rozmyte, nie do uchwycenia. Przy tym jestem samotny, niezdolny do działania, niespokojny, czuję się opuszczony przez Ciebie, przez moich przyjaciół. Wiem, że Cię potrzebuję, a nie mogę Cię znaleźć. Pokaż mi, proszę, drogę do Ciebie. Naucz mnie modlić się do Ciebie. Ześlij mi dobrych ludzi i dar Ducha Świętego, abym odkrył Twoją wyzwalającą obecność. Amen. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy. Jak zawsze zapraszam do lektury literatury pomocniczej, do lektury katechizmu Kościoła katolickiego, także książek, które pomogą nam zrozumieć zagadnienie dotyczące modlitwy i dojrzeć nam do właściwej postawy modlitwy. W dzisiejszej katechezie korzystałem z katechizmu Kościoła katolickiego, z Pisma Świętego, z dzieł ojców Kościoła, ale także z opracowania księdza Jacka Nawrota, z książki Wyznawać wiarę dzisiaj, praca zbiorowa pod redakcją księdza Stanisława Łabędowicza.